Pomówimy sobie przede wszystkim o największej premierze zeszłego weekendu, czyli Aladynie, dużej disneyowskiej superprodukcji, a potem też mówimy sobie o kolejnej dużej, jeszcze pewnie większej disneyowskiej superprodukcji, czyli Królu Lwie i jaki wynik może osiągnąć w swój weekend otwarcia, a także o wszystkich innych pozostałych filmach, które się pojawiły w ostatnich tygodniach i jak sobie poradziły. Więc zacznijmy sobie może właśnie od tego Aladyna, bo z nim była taka ciekawa sytuacja, że kampania promocyjna była przyjmowana w dosyć mieszany sposób, część materiału wywołała bardzo negatywne reakcje, część trochę to naprawiała, no ale mówiliśmy o tym, że pierwsze kiepskie wrażenie trudno będzie zatrzeć, no i wygląda na to, że chyba się udało jednak, biorąc pod uwagę, że film zarobił całkiem sporo, bo 90 milionów w USA i to jest górna granica tych widełek, jakich mówiły te, powiedzmy, zapowiedzi czy przewidywania, jeśli chodzi o otwarcie Aladyna. Na świecie Aladyn zrobił 121 milionów, co łącznie daje mu całkiem solidny wynik, zdaje się, 201 milionów dolarów. I to jest naprawdę sporo. I to jest, myślę, wynik, który no, daje spokojną głowę producentom tego filmu. Bo co prawda jest jedna rzecz, która troszkę może niepokoi, czyli taki sobie wynik w Chinach, ale patrząc na to, jak film się przyjął w USA, czyli tym głównym, no, najważniejszym rynku, mimo tych wszystkich kontrowersji, to myślę, że producenci mogą być zadowoleni. Jak uważasz?
Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik, patrząc na tutaj dwa czynniki, które były bardzo na niech korzyść Aladyna. Właściwie nawet trzy. Ale tak, pierwszy był to oczywiście ta kampania. Początek był bardzo nieudany. Wiele osób narzekało na to, jak to wygląda. Po drodze mieliśmy ten klip Prince Ali, który... Mówiliśmy o tym w naszej spoilerowej recenzji Aladyna. W samym filmie wypada naprawdę dobrze. Jak wpiszesz go w kontekst tego, jak to wszystko jest ustawione, działa świetnie. Wyrwane z kontekstu nie przypadło do gustu, lekko mówiąc, publice. Więc no, kampania miała gorsze i lepsze momenty. A jak się często mówi, pierwszego wrażenia nie da się już cofnąć. Więc nie jeden film został położony nawet przez bardzo mierny start kampanii reklamowej. Nawet czasami, jeżeli już pod koniec był jakiś trailer, który nagle zachwycił, to bywało za późno. Więc jakby to było pierwsze wyzwanie. Drugie to oczywiście Jin. Pierwszy raz w historii tych adaptacji Disneya mieliśmy ikoniczną postać graną przez ikonicznego aktora. Nie było tego w Pięknej Bestii, Kopciuszku, Dumbo, Księdze Dżungli, a no tu był ten Robin Williams. I szczególnie my mieliśmy oczywiście wersje dubbingowane w tam latach 90. i tak dalej. No a w Stanach Robin Williams jako Jin to była ikona. I cała masa krytyki w stronę Aladyna była: nie ma Robina Williamsa, Will Smith nie jest Robinem Williamsem, Will Smith nie wygląda jak Robin Williams, jego Jin w tych urywkach nie do końca zachowuje się jak Jin Robina Williamsa. Więc no ciężko przebić się przez taki obraz, kiedy jest coś tak ikonicznego, tak związanego z no tym, widzieliśmy chociażby, co się stało z Solo w dużej mierze, prawda? Kiedy zabrakło Harrisona Forda. Oczywiście była cała masa innych czynników, spokojnie, wiemy
o tym. No, ale też można było powiedzieć, że no Solo, tak mocna marka, no i okazało się, to nie wszystko, nie?
Więc to była kolejna sprawa. No i trzeci, może trochę mniejszy czynnik, no to po drodze mieliśmy Dumbo. Duże wykolejenie się tego pociągu, dlatego że do tej pory wszystkie te adaptacje były dochodowe, lekko mówiąc, bo mieliśmy Piękną i Bestię, czy Księgę Dżungli, czy Alicję w Krainie Czarów nawet, która może nie była jeszcze do końca w tej liście, ale była dochodowa i to było wszystko miliard albo zahaczające o miliard. No Dumbo po drodze się wykoleił ostro i mogło to zniechęcić. Ktoś poszedł na Dumbo i stwierdził, okej, ten Aladdin nie wygląda tak super po tej kampanii, dopiero co widziałem Dumbo, może jednak sobie odpuszczę te disneyowskie adaptacje, coś im nie idzie. Więc patrząc na te wszystkie trzy przeszkody po drodze, myślę, że 90 milionów w tak gorącym okresie to jest świetny wynik w Stanach.
I warto też zauważyć, że film został naprawdę dobrze przyjęty przez publikę, nie? Jeśli chodzi o przyjęcie przez krytyków, no to jest mieszane, nie? Co prawda, można powiedzieć, że większości krytyków się podobało, bo tam jest powyżej 50%, no ale oczywiście mogłoby być tutaj lepiej. Ale to myślę nie ma aż tak dużego znaczenia w kontekście tego, że po pierwsze CinemaScore zdaje się dało A, znaczy wynik CinemaScore no to A, czyli ten prawie że najwyższy. No i teraz możemy też pod uwagę brać Rotten Tomatoes, ponieważ no, będziemy mieli o tym osobny materiał, ale
coś
w tym momencie tym momencie serwis pokazuje nam ocenę, czy raczej średnią ocen, nie średnią ocen, średnią pozytywnych tutaj ocen zweryfikowanych użytkowników, czyli tych użytkowników, którzy faktycznie kupili bilet na ten film. Więc możemy tego używać teraz jako narzędzia i tam ponad 90% ponad 90% widzów się ten film podobał. Co jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę te wszystkie kontrowersje, biorąc pod uwagę właśnie to, o czym wspomniałeś, też ten fakt, że no sporo osób stwierdziło pewnie, że sobie odpuści ten film, biorąc pod uwagę, że no te, mamy inne filmy do wyboru, nie?
Jest Pikachu, jest bardzo gorący okres.
A jednak tutaj sporo osób poszło do kina i mało tego, wydaje mi się, że w związku z tak dobrymi ocenami i tym, jak dobrze się powiedzmy ten film przyjął, wydaje mi się, że będzie miał całkiem długie nogi, mocne nogi, bo podejrzewam, że te osoby, które, przynajmniej część tych osób, która nie poszła, bo była, miała wątpliwości co do Gina, co do, nie wiem, kierunku artystycznego tego filmu, co do tych materiałów promocyjnych, być może zostanie przekonane przez te osoby, które poszły i powiedzą, że nie jest tak źle, jest naprawdę spoko, bo no, powiedzmy, ocena publiki jest naprawdę bardzo pozytywna. Szczególnie, że też w najbliższych tygodniach Aladdin nie będzie miał jakiejś mocnej konkurencji w swoim targecie, nie? No bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby rodzina z dziećmi poszła na przykład na Godzilla niż na Aladyna. Feniks, ja bym poszedł, nie? Ja bym swoich rodziców i dziadków zaprowadził na Godzillę albo na Mroczną Feniks. Nie, no na to nie, może nie będę tego robić. Zaprowadzę ich drugi raz na Godzillę najwyżej. A nie na Aladyna, nie? Który jest no jednak tym takim bardzo familijnym filmem. No i teraz wspartym tymi bardzo dobrymi recenzjami mimo wszystko, nie?
Myślę, że dwie rzeczy, które mogą trochę pociągnąć jeszcze te zarobki Aladyna, to pierwsza rzeczywiście to, o czym wspomniałeś, że dopiero Król Lew będzie pierwszym family friendly filmem, który tak naprawdę może pokonać Aladyna w tym targecie.
Bo nie, no będzie nie, to, nie, nie, jest... nie, nie, tutaj się mylisz, będzie to historia jeszcze. Nie?
A, jeszcze jest to historia, oczywiście. Dalej
to,
Disney.
To będzie ten pierwszy film. Ale
Wszystko do jednej kieszeni.
Ale to też, to swoją drogą świadczy troszkę też o tej historii 4, że zapomniałeś, ale to może przy innej okazji.
Okay. Tak, więc to jest jakby jedna rzecz, że do tej historii 4 nie będzie nic, co no bo nie będzie to Detektyw Pikachu raczej już, wydaje mi się,
no jest
że
jeszcze Aladdin... to The Secret Life of Pets, które ma niezłe oceny, ale to jest raczej już dla jeszcze młodszych widzów.
Tak, i to nie ma... No, widzieliśmy prognozy tam 60, 62, no 63. Nieźle, ale jednak jest niżej. Wydaje mi się, że to dlatego będzie miało, no bo osoby, które już były na Aladynie, które zebrały swoje dzieci już na Aladyna, pewnie pójdą na Secret Life of Pets, jeżeli mają coś zabrać. Wydaje mi się, że Aladyn cały czas będzie tutaj liderem w tej kategorii. A druga sprawa, która świadczy bardzo na korzyść Aladyna, to, że jeżeli popatrzymy na te recenzje, zarówno te sprawdzone recenzje widzów, które już mamy, jak i oczywiście recenzje krytyków, to praktycznie bez względu na to, czy się film podobał, czy nie, bardzo chwalony jest Will Smith, właśnie jako Jean. A wydaje mi się, że kiedy to był główny zarzut i główny niepokój dla większości widowni, że ten Jean nie wypali, to kiedy rozwiewamy te obawy, to już jest wystarczający powód, tak mi się przynajmniej wydaje, dla bardzo wielu widzów, żeby sprawdzić ten film. Że, ej, a tak w ogóle to ten Jean jest świetny. A, Jean jest świetny? Okej, to sprawdzę. Bo to jest jedna rzecz, której się bałem. Więc wydaje mi się, że to może oznaczać, że w kolejnym tygodniu nie będzie jakichś dramatycznych spadków.
Bardziej, że mimo wszystko no, ludzie wciąż lubią Will Smitha. To nie jest gość, który by w jakiś sposób wzbudził negatywne emocje w jakiś, wiesz, na jakąś większą skalę. Szczególnie, że no, on jest cały czas obecny jednak powiedzmy w amerykańskiej świadomości. Ciągle gdzieś tam jest w polu widzenia, jeśli nie w telewizji, to w internecie. Więc to na pewno jest też postać, która się generalnie pozytywnie kojarzy. No i Aladdin nie ma innej gwiazdy w swojej ekipie, nie? Innej postaci, która by mogła ciągnąć ten film. Will Smith taką jest. Też w sumie dobrze dla niego, że udało mu się troszkę tutaj podreperować swój wizerunek, jeśli chodzi o te blockbustery, nie? No bo on, ostatni blockbuster, w jakim brał udział, no to Suicide Squad. Nie licząc Bright dla Netflixa, ale był Suicide Squad.
Gdzie, co ciekawe, no i miał... w większości recenzji dalej był całkiem ciepło oceniany.
No tak,
nawet w tych recenzjach, które nazywały ten film, jak cytując, hot garbage mess i tak dalej. I tak Will Smith całkiem nieźle z tej tony śmieci wypływał gdzieś tam na wierzch.
No ale on miał też parę takich mniejszych filmów, takich, gdzie pewnie miał jakieś oscarowe aspiracje, które też nie wypaliły, więc teraz... No, więc to teraz wydaje mi się, że na Aladdin jest takim fajnym przetarciem także i dla niego, nie? Bo jakby nie patrzeć, ciągnie ten film i wydaje mi się, że w dużej mierze Disney może zawdzięczyć ten sukces no, Willowi Smithowi, nie? Biorąc pod uwagę że on jest tutaj w centrum tych wszystkich materiałów promocyjnych. Tych lepszych czy gorszych zawsze gdzieś tam w centrum jest ten Will Smith, nie? No ale jak już powiedzieliśmy sobie o Will Smithie, no to pomówmy o tym takim sobie wyniku w Chinach. Bo można było zakładać, że ten wynik będzie całkiem niezły, biorąc pod uwagę, że jest to film, który mógłby się wpasować trochę w gusta chińskiej publiki. Jest kolorowy, jest taki bardzo efektowny, spektakularny, a jednocześnie bezpieczny. Nie? Można, nie wzbudza żadnej kontrowersji i tak dalej. No chyba, że w Chinach wzbudza z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia. Ale chyba nie.
Nie widziałbym powodu, jakby nawet. W Chinach wiele więcej rzeczy wzbudza kontrowersje, ale Aladdin jest tak skrojonym bezpiecznie filmem, że nie widzę, co mogłoby wzbudzić kontrowersję w czymkolwiek.
No to pytanie w takim razie, czemu ten wynik nie jest lepszy, bo to jest zdaje się około 18 milionów. I to nie jest oczywiście nic, 18 milionów na rynku chińskim kiedyś to byłby naprawdę super wynik. Natomiast no dzisiaj no, film blockbustery, szczególnie pod tutaj czujnym okiem Disneya, osiągają znacznie lepsze wyniki w Chinach mimo wszystko. Szczególnie, że no, rynek chiński to jest głównie otwarcie i tyle. I może pierwszy weekend, i kolejny weekend i tyle. Potem już film w zasadzie spada gdzieś tam na dno rankingu. No bo taką ten rynek ma specyfikę. No i powody są w zasadzie dwa. Znaczy jeden wynika z drugiego. Znaczy wydaje mi się, że Disney po prostu trochę sobie odpuścił promocję. No a to ze względu na to, że też trudno, wiesz, w USA można promować na film Willem Smithem. W Chinach nie. I jako dowód mam tutaj wypowiedź ekspertki, która jest obecna na miejscu, mianowicie Weronika Truszczyńska, która prowadzi świetny vlog o życiu w Chinach ogólnie, codziennym życiu w Chinach, polecam gorąco. No zapytałem ją na Twitterze, czy jak ona to widzi ze swojej perspektywy, czyli no, potencjalnego widza tego filmu, czy ten film jest obecny jakoś w mediach i czy Will Smith jest tym elementem, który może skłonić Chińczyków do pójścia do kina. I odpowiedź, którą dostałem, to jest, zacytuję, Willa Smitha to chyba nikt z masowej publiki nie widział już dawno. Will Smith Chińczyków dzisiaj do kin nie przyciągnie, ale Aladdin swoją drogą ma dobre oceny wśród widowni, lepsze niż na przykład Detektyw Pikachu, chociaż rzeczywiście promocja nawet outdoorowa pada słabiutko, więc to by trochę się wpisywało w te tutaj moją teorię, że po prostu film jest kiepsko promowany, najwyraźniej Disney uznał, że hej, no nie zajedziemy długo na plecach Willa Smitha w Chinach, gdzie pewnie nie widziano go od 100 lat, więc może skupmy się na rynku amerykańskim.
Trzymajmy pieniądze za Mulan. Gdzie po prostu będziesz wychodził, nie wiem, Chińczyk przeciętny będzie musiał wyjść po bułki do sklepu i po drodze potknie się o jakiś stand do Mulan, bo pewnie będzie stał na każdej ulicy.
Podejrzewam, że każdy Chińczyk będzie brał udział w tym filmie, jako, nie wiem, wiesz, jako statysta gdzieś tam w tych jakichś scenach batalistycznych.
Bardzo możliwe. Połowa na statystów.
No ale to wskazuje, że Disney najwyraźniej stwierdził, to w takim razie promujmy ten film u nas, nie? No bo widać, że ta promocja w USA sprawdziła się lepiej. Aczkolwiek warto też zaznaczyć, że mimo tego, że Chiny przyniosły taki sobie zysk, to generalnie mówi się o tym, że na tych rynkach wschodnich, czyli nie wiem, gdzieś w Indonezji, Tajlandii, w Japonii, nie, w Korei, film zarobił więcej niż miał zarobić, więcej niż mówił przewidywania. I to wszystko, to też o tym Weronika pisała, jest związane z tym, że zwyczajnie dobrze się przyjął i publiczności się podobał i oddolnie, powiedzmy, jakaś tam, wiesz, poszła fama, że warto ten film zobaczyć. Co jest ciekawe, bo może to jednak oznaczałoby, że jednak warto byłoby tam wpompować troszkę milionów, żeby ten film podpromować, jeśli miał tak dobre przyjęcie. Może Disney nie wierzył do końca w tę produkcję. I jeszcze jedna rzecz, bo tak jak wspominaliśmy, rynek chiński, no zwykle to jest to duże otwarcie, potem już dogorywanie. No i najprawdopodobniej będzie tak z Aladdinem, nie? Tutaj te 18 milionów może w jakiś sposób nie będzie, biorąc pod uwagę, że no to z 18 milionów trudno spaść jakoś bardzo, bardzo nisko, ale może dzięki tym dobrym opiniom jeszcze się utrzyma w przyszłym tygodniu, no ale w przyszłym tygodniu wychodzi Godzilla. I też zastanawiałem się, w jaki sposób wygląda promocja tego filmu, czy jest hype na ten film w Chinach. No wspominaliśmy o tym przyjęciu, czy raczej przewidywaniach finansowych, jeśli chodzi o otwarcie w USA, że te 50 milionów jest tak okej, okay. W sensie to jest baza, żeby faktycznie coś tam jeszcze ugrać, ale może też niekoniecznie. Bez Chin na pewno będzie ciężko, więc pytanie w takim razie, jak ci Chińczycy się zapatrują na Godzillę. I tutaj też zapytałem Weronikę i dostałem odpowiedź, że będzie hajs. Jak patrzę po apkach do kupowania biletów i wystawiania ocen filmom, to średnio po 300 tysięcy ludzi ma zaczekowane chcę zobaczyć pod tym filmem, a to jest dużo. I oczywiście no tutaj to jest to może nie jest decydujące i przeważające, ale wydawałoby się, że to też będzie film, który warto by promować w Chinach, nie? Te
wszystkie klimaty dużych potworów warto promować w Azji.
No, więc kto wie, czy Godzilla jednak nie nadrobi na rynkach wschodnich na tyle dużo, żeby Żeby dalej uzasadniało jakby kontynuowanie tej marki, nie? Jest jakaś grupa odbiorców na te filmy, to na pewno. No, samo to, że wychodzą cały czas, no, o tym świadczy. No, Godzilla też nie ma najgorszej obsady mimo wszystko, nie? Co jest promowany cały czas tą Millie Bobby Brown, jak Stranger Things po prostu.
Tym bardziej, że chyba trzeci sezon Stranger Things też jakoś ta kampania zaczyna przyspieszać powoli, więc...
No, więc tutaj pomoże ładna będzie... Ta. Ładna synergia będzie. No dobra, zostawiając Godzilla, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia o tym Aladynie? No...
Wydaje mi się, że dużą siłą Aladyna i tą na dobre i na złe jest ta jego właśnie bezpieczność i to, że ten film stara się nie wychodzić daleko od animacji, nikogo nie urazić, nie poruszać żadnych mocniejszych tematów. Wydaje mi się, że ten film przez to, że jest tak bezpiecznie skrojony, ma gwarantowany sukces przy tym, jak rozpoznawalną marką jest Aladdin. I teraz Disney, mając dwa filmy jeszcze w tym roku, po których będzie widzi Dumbo. Jasne, marka na pewno słabsza niż Aladdin, ale znowu Aladdin to nie jest marka na siłę Króla Lwa. Więc mają Dumbo, które siłą rzeczy było kompletnie od nowa napisanym filmem, który tak naprawdę poza latającym słoniem i niektórymi tam elementami z oryginalną animacją wiele wspólnego nie miał. No i ten film jest potężną wtopą finansową Disneya. I masz tego Aladyna, który jest prawie jeden do jednego przeniesieniem tej animacji z tam to tu i tam lekko rozbudowanymi wątkami. No już wygląda to, że będzie naprawdę niezły sukces. Nie wiem, może nawet 600, 700 milionów, jak się potoczy, ten film jest w stanie wyciągnąć przy takim otwarciu. To Disney raczej widzi, którą drogą należy podążać, który kierunek obrać.
No i to wiadomo, że to jeśli chodzi o biznes i kalkulacje producentów Disneyu, no to jest świetna wiadomość, bo to jest bardzo wyraźny przykład, jakie filmy należy robić. Nie? Zresztą patrząc na zeszły rok i na filmy, jakie Disney produkował, czy w ogóle nawet nie zeszły rok, ale ogólnie ostatnie filmy, jakie Disney produkował, no to te które odnosiły największe sukcesy, no to były te filmy w stylu, weźmy znaną markę, zróbmy dokładnie to samo i to się sprzeda, nie? Natomiast te filmy, które coś tam kombinowały, próbowały, ewentualnie brały jakąś mniej popularną markę i próbowały ją w jakiś sposób odrestaurować, padały na pysk, nie? No a Wrinkle in Time, to była większą klapą niż Dumbo, nie? To była gigantyczna klapa.
To chyba największa. W ogóle największa klapa Disneya w ciągu ostatnich lat.
Był w międzyczasie, i tutaj być może wielu z was nie nawet już tego nie pamięta, był przecież ten Dziadek do Orzechów i coś tam, który też miał kampanię, miał sporo budżet.
Miał obsadę.
I nikogo nie obszedł zupełnie, nie? Więc no to jest... Mówię, gdybym był producentem Disneya, to bym był bardzo zadowolony z tego tutaj rozwoju rzeczy, no bo w zasadzie już wiadomo, co będą robić dalej, nie? I jak będą to robić. No ale jako widz... Nie specjalnie, trochę mnie to niestety niepokoi, bo to znaczy, że będziemy dalej dostawać takie maksymalnie rozwodnione filmy, no bo każdy lubi wodę, a te filmy są właśnie jak woda, nie? No, nikt ci nie powie, że och, nie lubię wody, czy coś, nie? A z drugiej strony mało kto powie, że uwielbia wodę i to jest najlepszy napój, który przebija wszystko, nie? Natomiast to też, ale jednocześnie, żeby nie kończyć na takiej pesymistycznej nucie, cieszy mnie cholernie to, że wreszcie Guyowi Ritchiemu się coś udało, nie? Bo jakby w tym filmie jest go bardzo mało, nie mam pojęcia, jak to wyglądało zakulisowo, czy on po prostu dobrowolnie jakby zrzekł się wszystkich swoich charakterystycznych rzeczy w reżyserii i stwierdził, dobra, nakręcę to tak, jak chcą, po prostu według linii.
Może chce zarobić pieniądze na chleb. Bo ostatnio nie szło.
No właśnie o tym mówię, nie? Że po prostu stwierdził, no dobra, dostałem ten film, nakręcę go tak, jak chcą i wreszcie się odbiję, wreszcie nie będę, wiesz, przestanę mieć opinię gościa, który położy finansowo.
Na pieniądze dla każdego studia i nic nam nie pokazuje w zamian.
A później będę sobie robił to, co chcę, ale ja lubię tego twórcę, więc trudno, no przełknę
ja widzę tego. Inną optymistyczną rzecz w tych filmach, bo już od dawna mówi się na przykład o Księdze Dżungli 2. I jeżeli zaczną być sequele, które jakby nie patrzeć są... No co lubimy? Lubimy bezpieczne przejście animacji, przekładania, no ale również lubimy sequele, tak? Na sequelach zawsze dobrze robić. No trik polega na tym, że po pierwsze wątpię, żeby adaptowano te sequele tych animacji, które te sequele miały, no bo one były zwykle straight to DVD i z takim bardzo...
No i wiesz, że mogą pożyczyć jakieś pojedyncze pomysły z tego.
Plus cała masa tych animacji sequeli w ogóle nie miała. Albo miała już tam gdzieś tak zapomniane, że mówię, trzeba by gdzieś wygrzebać. Więc wydaje mi się, że dobrą wiadomością jest to, że jeżeli faktycznie pójdą w sequele, to już one będą musiały być choćby, nie wiem co, oryginalne. No nie możesz niczego tutaj zaadaptować innego.
Tylko ja się boję, że to będzie ta droga, którą Disney obrał przy okazji Alicji, że sequel będzie zrobiony po prostu, żeby był, żeby jeszcze coś tam wydoić z marki, ale bez jakiegoś wkładu ze strony
ale
studio.
Ta Alicja bo to już nie opłaciła sequelowo, więc w tym momencie dlaczego powinni iść tą drogą? Oni chcą pieniądze, a ta Alicja nie była hitem finansowym, ta druga.
Tak, tylko że wiesz, problem polega na tym, że ekranizacje tych adaptacji działają dlatego, że po prostu sprzedają nostalgię, a nie dlatego, że są sensownymi filmami. W momencie, jak oni zaczną robić filmy, zacznie się ryzykowanie i podejmowanie jakichś decyzji tej kreatywnych i artystycznych, co wcale nie jest taką prostą mimo wszystko drogą do ogromnych pieniędzy, jak te adaptacje, no i wtedy nie będzie, Disney nie będzie dostawał tych pewniaków, które dostaje.
Wydaje mi się, że nie ma wyboru, dlatego że w momencie, w którym zaczniemy reklamować sequele, już będzie je od razu dużo trudniej sprzedać. Dużo trudniej będzie ci sprzedać sequel do filmu, do którego nie ma już takiej siły nostalgii, przywiązania i tak dalej.
Myślę, tak, że stąd to jest moje porównanie do Alicji, że biorąc pod uwagę, że Disney będzie wiedział, że trudniej to sprzedać, to też może oznaczać mniejszy budżet, tańszych twórców, mniejsze nakłady właśnie i tak powstała sequel do Alicji.
Ja myślę, że wbrew pozorom kluczem będzie tutaj Frozen 2, tak? Frozen samo nie jest adaptacją czegoś, ale bardzo wpisuje się w ten klucz animacji Disneya. I tak jak większość animacji miała swoje sequele, tak jak mówiliśmy straight to DVD, tak Frozen 2 jest dużym kinowym filmem kolejnym i on jest napisany raczej od nowa, zobaczymy. Jeśli Frozen 2 będzie rozpisany jakoś naprawdę sensownie, a nie tak jak mówisz o Alicji 2 i zarobi dużo pieniędzy, raczej zarobi, tak czy inaczej, ale jeżeli zarobi naprawdę dużo pieniędzy, to być może Disney raczej popatrzy na Frozen 2 jako przykład kontynuacji i w ten sposób będą podchodzić do kolejnych, więc wydaje mi się, że wbrew pozorom to Frozen jest tutaj kluczowe.
Wiesz, z drugiej strony, animacje Disneya już, czy Pixara miały już, czy Disneya też miały już sequele, nie? Natomiast w przypadku tych filmów, to jeszcze czekamy na precedens inny niż ta Alicja, no bo jeśli założymy, że Alicja była dawno temu i troszkę z innym podejściem niż teraz, to faktycznie pierwszy film nam pokaże.
Ale disneyowskie animacje, te wszystkie, które do tej pory adaptowały, nie miały nigdy kinowych sequeli.
Pewno?
Nie miały.
Nie, no tak, to pytanie na ile ten Frozen się wpisuje w te live-actionowe rzeczy, a na ile...
Wydaje mi się, że się wpisuje tym, że jest współczesnym filmem. I jednak tropy, które porusza...
Nie był taką bezpośrednią adaptacją jednak, nie?
Ale jednak wiesz, jest sequel, jeżeli będzie sequel, to będzie to sequel do filmu, który jest obecnie z obecnymi tropami w obecny sposób poruszany, więc w tym momencie myślę, że ideologię jakąkolwiek obiorą tworzenia go, jeżeli odniesie sukces, łatwo przenieść na live action. Tym bardziej, że umówmy się, Księga Dżungli czy Król Lew, to nie do końca jest live action.
No powiedzmy. Nie podzielam twojego optymizmu, wszystko, ja nie ufam im. Ja myślę, że w momencie, kiedy oni nie będą mieli tego pewniaka, to nie będą chcieli ładować w to aż tak dużo pieniędzy i skończy się jak zawsze. Ale mam nadzieję, że będziesz miał rację. I w sequelach będzie miejsce na coś innego. Niech zrobią tą małą syrenkę i zrobią sequel do tego ze złą siostrą Urszuli. Co
pierwsza będzie prawdopodobnie Księga Dżungli.
No, pewnie tak. Niech to nie będzie żaden midquel ani z tym stylu, tylko pełnoprawny sequel, jak już coś.
Spin-off o bagerze, młode lata.
O Jezu, sequel do Króla Lwa to będzie spin-off o Timonie i Pumbie po prostu przez 2 godziny. To będzie piekło. No ale dobra, okej. To tyle, jeśli chodzi o Disneya i ich adaptacje. No i Aladyna oczywiście. To zerknijmy sobie w takim razie na to, jak sobie poradziły inne filmy. To zanim jeszcze pomówimy o konkretnych filmach, to podajmy sobie wyniki. Jeśli chodzi o ten weekend amerykański, który jest bardzo specyficzny, bo poza piątkiem, sobotą i niedzielą mieliśmy jeszcze poniedziałek, który jest świąteczny, Memorial Day, więc Amerykanie sobie mogli chodzić do kina w większej liczbie przez te 4 dni. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten weekend 3-dniowy. No to pierwsze miejsce Aladdin, 112 milionów, o tym już wspominaliśmy. Drugi John Wick, 31 milionów, potem Avengers Endgame, 22 miliony. Detektyw Pikachu, 17 milionów. Brightburn, 9 milionów, to jest debiut przy 6-milionowym budżecie. całkiem nieźle. No i kolejny debiut na 6 miejscu, Booksmart. Całkiem, znaczy całkiem, naprawdę bardzo dobrze przyjęta komedia, która ma, zdaje się, powyżej 96, może 98 nawet, procent na Rotten Tomatoes. Wyreżyserowana przez Olivia Wilde w ogóle. I w Polsce ona, zdaje się, że będzie miała swoją premierę w lipcu pod bardzo fajnym tytułem Szkoła Melanżu. Więc jakby co, to nie zrażajcie się, ponoć jest dobre, ponoć najlepsza komedia w USA w tym roku, więc tak tylko uczciwie informuję. Natomiast jeśli chodzi o wyniki na świecie, Aladdin 121 milionów, John Wick 24, Pikachu też 24, Endgame 15 i Brightburn 4. Więc o Aladdinie powiedzieliśmy, John Wick, no bardzo dobry wynik, za dużo mówić, 182 miliony przy 50 milionach budżetów, więc to jest już
na progu.
Na miejscu Lionsgate, znaczy podejrzewam, że w Lionsgate już są kontrakty rozpisane na 5 kolejnych części, bo już to jest żyła złota.
Znamy premierę, jest w maju 2021, natomiast było też przebąkiwane już o piątce, pewnie będą spin-offy, ma być ten serial, spin-off o postaci Halle Berry z psami. To oczywiście sobie żartujemy, ale postać jest idealnie ustawiona pod to.
Tak, ja jak oglądałem właśnie Johna Wicka 3 i ta postać się pojawia, nie spoilując niczego, ona się pojawia po prostu w jednym akcie i znika potem, nie? I widać bardzo, że to jest właśnie taka postać, która idealnie się nadaje do tego, żeby jej historię dalej rozwinąć, bo ona ma gotową motywację, gotowy ten gimmick z tymi psami. Aktorka jest, jak wiesz, idealna do lead role. Nie zdziwiłbym się zupełnie, gdyby za jakiś czas zapowiedziano spin-off z tą postacią. Mało tego, wydaje mi się, jeszcze tylko dokończę, wydaje mi się, że to jest idealny moment dla tej serii, biorąc pod uwagę, jak świetne wyniki zdobywa, jak jest świetnie przyjęta, żeby właśnie już powoli tutaj się szykować do rozbudowania tego uniwersum, bo to będzie takie fajne właśnie organiczne budowanie tego świata, tak jak należy w zasadzie, nie? W momencie, kiedy faktycznie ludzie chcą tego więcej, bo jasno to pokazują wyniki finansowe.
Myślę, że Halle Berry po swoim nieudanym strzeleniu się w kinoakcji na początku lat 2000, kiedy najpierw była Storm, która miała, jak dobrze poszło, dwie linie dialogu na film, a potem wiadomo, ten film, który wywalił karierę na pysk. Gdyby miała renesans kinoakcji, wcale nie tak niepodobny do tego, co stało się właśnie z Keanu Reevesem dopiero co.
Tak, i ona tak samo jak Keanu Reeves zawsze gdzieś jest, nie? To nie jest tak, że ci aktorzy kompletnie zniknęli. Oni zawsze dostają te role w Hollywood, ale właśnie znowu są na świeczniku, nie? Znowu masa osób o nich mówi, tak. Widzi ich w różnych rolach.
I renesans w ten sposób, myślę, że Halle Berry byłaby zachwycona jako obecna nowa gwiazda kina akcji. A po pierwsze, widać, że była bardzo oddana tej roli. Keanu Reeves mówił o tam jakimś 6-miesięcznym treningu z tymi psami, żeby tam dobrze na planie współpracować. Całym oczywiście fizycznym treningu, strzelnicach i tym wszystkim związanym z całą akcją. No ale to procentuje tym, że mówiliśmy swego czasu o tym, że przy ostatnim box office, że John Wick może wprowadzić nowy trend do kina, trochę tego, jak kręcona jest akcja, jakiego typu akcja jest lubiana w filmie. No a ta cała scena z Halle Berry była nakręcona fantastycznie według mnie i ona, sama ta scena wystarczyłaby, myślę, w przypadku wielu osób, mój bilet już mają, żeby zachęcić do obejrzenia całego filmu z jej postacią, która właśnie plus motyw z psami, a tak jak mówisz, to jest ten gimmick, który odróżni ją od Atomic Blonde, czy tej Anny, która ma teraz wejść, czy innych takich postaci. Ludzie uwielbiają psy, z którymi na pewno byłyby sceny, jakie one są fajne, pieszczoszne, chyba że nie są. Plus noszą kamizelki kuloodporne, to już jest w ogóle cudowne. Także absolutnie wydaje mi się, że tutaj jest potencjał i z każdej strony.
No, szczególnie, że no to łatwo by było to próbować, no kurczę, trailerem z tymi psami, to zresztą to nawet wygląda tak mega efektownie, nie? Gdzie one biegają i tracisz się w którymś momencie ze wzroku, pojawiają się za chwilę, także wydaje mi się, że trailery z czymś takim, myślę, że zrobiłby furorę, nie? Zresztą pamiętam, że trailer Atomic Blonde swego czasu też robił furorę, wszystkim się bardzo podobało to, że wow, to jest jak John Wick, ale z kobietą i nawet wygląda nawet lepiej, nie? A teraz byśmy mieli poziom wyżej, bo mielibyśmy jeszcze psy, których jeszcze nie było w takim charakterze, więc super. No ale jakby nie patrzeć, tutaj wynik fantastyczny, Lionsgate pewnie się cieszy bardzo z tego, jak ta seria się rozwinęła. Kolejny film, Avengers Endgame. I o tym oczywiście mówiliśmy co tydzień w tydzień, więc teraz tylko krótko. Zostało ile? 100 milionów? 101 chyba milionów dokładnie? Czy 110? no pytanie, czy się dotoczy. Wydaje mi się, że na tym etapie, biorąc pod uwagę, że film zarabia właśnie 15 milionów na świecie i ile na ile w USA? 17? No to już daje nam znowu 32. Całkiem spoko.
Myślę, że się dotoczy. To nie będzie duża przebitka 10-15.
Licząc 4 dni, a nie 3, no to będzie nawet ciut więcej w ten weekend.
Tam około 40 było.
No, więc biorąc pod uwagę, że 40 zarabia w jeden weekend, za tydzień będzie oczywiście mniej, ale pewnie mniej niż więcej niż połowa. No, parę tygodni i będzie po sprawie, aczkolwiek zgadzamy się na pewno, że to nie będzie jakiś wielki skok.
10-15 przy najlepszych wiatrach.
No i trzymamy kciuki, no bo jakby nie nasze pieniądze, ale mamy nadzieję, że tego Awatara się uda jednak przeskoczyć. Głównie dlatego, żeby coś się zmieniło wreszcie tam na tym szczycie.
Sam się dołożyłem, byłem w ostatni weekend czwarty raz.
Jeśli macie Cinemacy Unlimited, to się dokładacie jakby co, więc spokojnie. No to mówiliśmy jeszcze o tym, że być może można tutaj liczyć na ten zryw przy okazji Spidermana jeszcze, nie? Który tak podbije troszkę mimo wszystko ten wynik końcowy. No i kolejny film. No to Detektyw Pikachu, który jak mnie mamy, no powinien wyjść już w tym momencie na zero, nie? Biorąc pod uwagę,
że budżet ma 150
milionów, tak, i 358 na całym świecie, więc to jest bardzo dobry wynik i tylko dowód na to, że hej, fani Pokémonów jednak są naprawdę tutaj zaangażowani i faktycznie chciało im się ruszyć tyłek do kina, niezależnie czy są to fani gier, czy filmów, czy czegokolwiek innego, znaczy tych filmów animowanych, czy kreskówki, no to najwyraźniej chcieli zobaczyć dalej swoich pupili w filmie. Wydaje mi się, że ten kierunek artystyczny, który tutaj obrano, wiesz, to, że zrobimy Pokémony takie semi-realistyczne, wiesz, z futerkiem, z łuskami i tak dalej, to już był fajny selling point mimo wszystko dla fanów Pokémonów, który jest bardzo dużo.
Zarówno w trailerach, jak i według mnie w samym filmie, już nie mówię, nieważne co się powie o samej fabule, o całej reszcie, to wydaje mi się, że przedstawiony świat, w którym sprzedawano ten film, było przecież ten What a Wonderful World, dosłownie trailer, który miał tylko pokazać świat, a nie bohatera i jego tam przygody, to naprawdę wystarczyło i to nawet wydaje mi się jest w stanie pociągnąć sequel, może nie bezpośrednio tej historii tych bohaterów, ale tego świata, bo myślę, że wiele osób nawet bez względu na to, mówię, czy było zachwyconych, czy stwierdziło okej, okay, było spoko, jest szansa, że da kolejny bilet na powrót do tego świata.
Mm-hmm. No i mówiliśmy oczywiście o tym, że w przypadku tego filmu, no to raz, że oczywiście merchandising i tak dalej będzie, na pewno podbije zarobki tego filmu w dużym, dużym stopniu, więc te wyniki z samych kin, zazwyczaj w większości filmów, no to jest to, na co liczą studia przede wszystkim, ale w przypadku Detektyw Pikachu wydaje mi się, że jednak gadżety, merch i tak dalej.
Pluszaki,
to jest duża, duża część.
Pikachu z czapeczką, pościele, to wszystko, to będzie na pewno wyżej niż, no, umówmy się, nie widzę wielkiego merchu z Johnem Wickiem.
Nie wiem już o tym, że to też jakby ten film jest jednocześnie reklamą dla wszystkich innych rzeczy z Pokémonami, nie? Biorąc pod uwagę, że na pewno w ten film pakowały pieniądze Pokémon Company, tak? Ich logo się wyświetla przed filmem, więc zakładam, że mieli albo dostali jakąś sumkę, albo sami ładowali pieniądze. To dla nich jest też w zasadzie reklama, nie? W momencie, kiedy masa dzieciaków pójdzie na ten film do kina, znowu im się przypomni, że Pokémony są fajne na przykład i że może warto jednak kupować te karty, czy gry, czy cokolwiek innego. Przecież niedługo je wydadzą znowu.
Tam bodajże
na Switcha.
Więc. Na Switch właśnie jest promowane teraz ta nowa wersja Pokémonów, więc
Sword
od razu
i tak. Shield.
Więc no. Plus warto zaznaczyć, że tak, Pokémony są dużo szerzej obecne. Była animacja, wiele osób kojarzy to z kreskówką, z grą tamtą czy tamtą. To jednak to jest adaptacja gry Detective Pikachu, więc jest to adaptacja gry. Więc jesteśmy przy filmie, który po pierwsze miał niezłe oceny, znowu niepowalające, ale niezłe, całkiem fajne przyjęcie widzów, jest już dochodowy po trzecim swoim tygodniu wyświetlania. Czyżby to był ten początek dla adaptacji gier? Kto wie?
Mam nadzieję, że to też jest ten precedens, że będziemy robić gry, które są po prostu osadzone
w świecie.
Znaczy,
tak.
Adaptacje gier, które są osadzone w świecie gier. Szczególnie, że no to jest coś, co ściąga masą ludzi do kin. Tak jak w przypadku Aladyna czy Króla Lwa. Masa osób chce zobaczyć, jak będą wyglądały rzeczy z tej animacji, znajome postacie czy jakieś tam elementy świata w takim semi-realistycznym wydaniu, nie? I w przypadku Pokémonu wydaje mi się, że to też był duży selling point. Tak jak wspomniałem wcześniej, że masa osób chciała zobaczyć, jak będą wyglądać te Pokémony w realistycznym realistyczny sposób, tak. Nie? Bo ten film trochę próbuje to zrobić, nie? Jakby to wyglądało, jak one by wyglądały, jakby funkcjonowały tak, w tym świecie. I wydaje mi się, że w przypadku
innych... Starają się za wszelką cenę oddać gameplayu. Tak, były elementy, które w jakiś sposób odnosiły się do gameplayu, ale jakby głównym... widać nacisk w tym filmie, na, jeżeli mówimy o adaptacji, bo właśnie adaptacje świata i tych stworków, jak funkcjonują. Nie wiem, podobało mi się to na przykład, jak mieliśmy ten świat, gdzie, nie wiem, żółwie gaszą pożary, czy coś takiego. To jest ten selling point właśnie, tak jak mówisz, bierzemy te stworki, umieszczamy je w tym pseudorealistycznym otoczeniu i widzimy, jak no. mogą funkcjonować w ten sposób. I wydaje mi się, że to naprawdę ściągnęło ludzi i mam nadzieję, że to, tak jak mówisz, z tego będzie kolejny trend. Zobaczmy, jak działa ten świat, a potem dopiero myślmy sobie o reszcie puzli.
Tak, i pokażmy ludziom faktycznie to, co chcą zobaczyć. Przykładowo, jak robimy film Assassin's Creed, no to myślę, że masa osób chciałaby zobaczyć, jak wyglądałby ten parkour fajnie sfilmowany na przykład, nie? Więc powinno być go sporo, powinien być fajnie pokazany, a nie na przykład, nie wiem, cały, gdzie biegasz po mieście, które jest całe we mgle i nic nie widać. Albo siedzisz w piwnicy.
Albo plan asasynacji, prawda? Jak mamy zasadzić się na jakiegoś gościa, zrobić z tego taki hajs, tylko że na końcu zamiast coś ukraść, to kogoś zabić.
No, a nie, że teleportujesz się nagle za plecami ofiary, nie? No to w takim razie mówimy na razie o samych w zasadzie sukcesach. O Brightburn wspomniałem, że w sumie no, przy tych 6 milionach tego filmu ma już 17 milionów na całym świecie, no to tam są zadowoleni wszyscy w Sony, tak? To chyba Sony produkuje. Także bardzo fajnie, ale to też jest dobry trend, mam nadzieję, że więcej tego typu filmu będzie powstawać właśnie. Biorąc pod uwagę, że ten film można już określić sukcesem, powiedzmy. Może nie jakimś spektakularnym, ale na pewno. Może stworzy swoje uniwersum. Kto wie. Jeśli zabrali się za Supermana, to może niech się zabiorą za, nie wiem, kogoś Batmana podobnego w tym wydaniu. Nie żeby pomysł Brightburn był czymś więcej niż tylko fajnym pomysłem, ale jak na tani film na jedno popołudnie, no to spoko. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o te nasze omówienie. Tak jak wspominałem, no oczywiście ten weekend jest specjalny, filmy zarabiają więcej w trakcie tych 4 dni.
Jest jeszcze jeden film, który właśnie zakończył swój run w kinach, o którym koniecznie musi być, zanim przejdziemy do prognoz.
W porządku, chciałem zostawić na koniec, ale może faktycznie lepiej będzie pomówić o tym teraz i mieć to z głowy. No, swój run w kinach zakończyła inna adaptacja komiksu, czyli Hellboy. I próbuję go znaleźć na tej liście, ale nie mogę, więc potrzebuję jeszcze paru sekund. Może znajdę go na liście Worldwide gdzieś tam na dnie. Niżej jest, dobra, 38 pozycja. Łącznie 21 milionów w USA i Box Office może wciągle nie pokazuje wyniku na świecie z jakiegoś powodu. 18 milionów było na reszcie świata, więc łącznie daje to około 40 milionów. Więc 40 milionów przy okazji ilu? 50 milionów budżetu?
Tak, 50 milionów był budżet.
No to jest fatalny wynik.
To jest strata rzędu właśnie kolejnych 50 milionów, jak nie więcej.
Jak nie więcej.
No. Bo merch automatycznie się nie sprzeda, więc kolejne te koszta będą większe, które zwykle powinny pokrywać się, więc to jest kilkadziesiąt milionów w plecy dla studia na luzie. Także z Hellboyem się żegnamy. Hellboy się nie pojawi w najbliższym czasie w żadnym wydaniu. Jeżeli ten nowy Hellboy zarobił dużo mniej niż tamte Hellboye, które już same w sobie nie były hitami finansowymi, lekko mówiąc, to nie ma o czym mówić. Plus już się pojawiają wypowiedzi, chociażby Davida Harbora, że problemy z tym filmem.
No Neil Marshall mówił wielokrotnie, że no, miałem jakby studio mocno utrudniało pracę i to widać po tym filmie, no bardzo. Widać było, że kompletnie inny pomysł był na ten film, a kompletnie co innego w trakcie produkcji z niego wyszło. Najprawdopodobniej studio obcięło pieniądze w którymś momencie, bo to widać na pierwszy rzut oka, nie? Że scenariusz był pisany pod jeden budżet, a efekt końcowy był efektem znacznie mniejszego.
Tak, i Harbour starał się oczywiście bronić tego filmu w jakiś tam sposób, ale zawsze zaznaczał, oczywiście były problemy. Nie ma o czym mówić. Także Hellboy będzie prawdopodobnie zapamiętany jako jedna z większych klap finansowych, jeśli chodzi o adaptację komiksów. Ten
i to też utnie drogę innym takim mniejszym adaptacjom. Ten Spawn, o którym się mówi od 100 lat, Todda McFarlane'a.
Już Todd przebąkuje coś o tym, że chyba rzuci to w cholerę, bo kasy mu nie dają.
I to jest dokładnie ten sam problem, który ma Hellboy, bo problem z takimi filmami jest taki, że jak studio ma to choleju w głowie, no to wie, że to nie są filmy, które będą miały jakiś wielki wynik finansowy. To raczej będą wyniki, no nie wiem, rzędu max 100, 200, 200 milionów na całym świecie to już byłby wypas. Bo to nie są rozpoznawalne marki najzwyczajniej w świecie. Dla wielu osób, które się wychowywały na Hellboyu czy Spawnie, może się wydawać inaczej, ale prawda jest taka, że nikt tych postaci nie kojarzy z szerszej publiki.
Więc... A nie dodasz ich tak jak nawet tego Shazama do tego uniwersum DC, żeby chociaż minimalnie pokazać, że ej, to jest tam trochę obok tego, co znacie, nie? Wiadomo, Shazama też nikt nie kojarzy, ale możesz go podciągnąć, żeby chociaż minimalnie ktoś skojarzył, ten znaczek DC jest rozpoznawalny, czy coś takiego. No, znaczek Image nie sprzeda niestety Spawna w kinach.
Tak, i wiesz, im mógłby ktoś argumentować, ktoś, kto chce zrobić ten film, jak właśnie Todd McFarlane czy ktoś inny, że no nie, że to jest postać z potencjałem, która ma szansę tutaj może nie zgarnąć wielkiej masowej publiki, ale znajdzie swoją publikę. No tylko, że takie przypadki jak Hellboy no wytrącają te argumenty z rąk, bo możemy mieć takie klapy finansowe jak, nie wiem, Solo na przykład, który gdyby nie to, że ta produkcja oczywiście kosztowała dwa razy więcej, no to by, ten wynik by był okej, ten, który osiągnął te 400 milionów. Czy tak jak te produkcje Warner Bros. Z DC swego czasu, które kosztowały więcej, mimo że zarabiały dużo, to koszty przeważały, powiedzmy tutaj, no, Justice League, nie? Ale wtedy można było mówić, że no dobra, to była kwestia budżetu, nie? Nie były problemy przy produkcji, albo że...
Coś się wywróciło po drodze.
Albo czasami jest po prostu tak, że film kosztuje po prostu za dużo, żeby miał szansę się zwrócić, nie? Było sporo takich filmów, które trochę zarobiły, ale zwyczajnie kosztowały za dużo. Alien Covenant jest dobrym przykładem. To jest film, który coś tam zarobił, wyszedł na zero, jakieś tam minimalne pieniądze przyniósł, ale gdyby był połowę tańszy, to... Nikt by nie mówił o tym, nie zastanawiał się, czy warto ten film kontynuować, czy nie, no bo to by było oczywiste, że warto. No ale w przypadku Hellboya, no to widać, że to nic by nie pomogło, bo w zasadzie co, ten film musiał być zrobiony za 5 milionów, czy coś takiego, żeby wrzucić jakieś pieniądze.
Właśnie Hellboya czy Spawna za 5 milionów.
To wiesz, tutaj już jasno nam pokazuje ten wynik, że zwyczajnie nikogo to nie obchodzi. I każda kolejna taka porażka, no jest w zasadzie potwierdzeniem tego niestety.
Jest duża różnica między tym, a właśnie Johnem Wickiem, którego można było na spokojnie sobie budować, za tam kilkanaście milionów ten pierwszy film zrobić, potem kilkadziesiąt, tam 40, potem 50 i spokojnie już to rozwijać. Może ktoś doszedłby do miejsca, gdzie John Wick stałby się super efektowny i wywaliliby na budżet 100 milionów, tak jak Szybcy i Wściekli, którzy w końcu zaczęli dostawać duże budżety, bo to zaczęło być bardzo, bardzo dochodowe. Kto wie, może zatrudniasz Rocka czy kogoś tego, kto jeszcze ci kasę przyniesie i zaczynasz rozwijać. Problem jest taki, że ani Spawn, ani Hellboy nie są postaciami, od którymi możesz zacząć od niskiego budżetu, żeby spróbować tę markę nakręcić. Nie zrobisz Spawna za paręnaście milionów, no bo jak? W sensie musiałbyś bardzo kreatywnie do tego podejść, olać całą mitologię Spawna, olać cały jego lore właściwie i zrobić jakiś kryminał, gdzie od czasu do czasu pojawia się gość w płachcie gdzieś w cieniu i coś mówi, nie wiem. Ale może to dałoby się zrobić dobrze, ale na pewno nie byłby to komiksowy Spawn, czy
no nie, jak w tym wypadku Hellboy. Znaczy, wydaje mi się, że Hellboya dałoby radę zrobić, po prostu dać Hellboyowi jakąś sprawę, jakąś zagadkę po prostu i gdzie tych efektów nie musiałoby być tak dużo i nie zaczynać filmu od końca świata od razu, nie? Bo to jest trochę błąd. Szczególnie jak nie jesteś, nie wiem, Guillermo del Toro i przynajmniej może zrobić to dobrze, nawet wiesz, nie mając gigantycznego budżetu. Mhm.
Także raczej dobra. Bramka jest zamknięta dla tego typu adaptacji i naprawdę się nie zdziwię, jeżeli te pierwsze teksty właśnie Todda McFarlane'a o tym, że mają scenariusz, są gotowi, ale
nie mogą
kasa nie płynie, więc jestem na tym etapie prawie przekonany, że ten Spawn za jakiś czas usłyszymy, sorry, Todd się poddał.
No, to jest ten najtrudniejszy etap w przypadku w ogóle finansowania filmów, o którym w przypadku tych wysokobudżetowych filmów nie słyszymy zbyt często, bo tam wychodzi duże studio, wykłada pieniądze i do widzenia. W przypadku tych mniejszych filmów najtrudniejszy etap jest wtedy, kiedy jest gotowy scenariusz, już jakby można
Ktoże
powoli ruszać do przodu.
Jak po jakości, mamy tego Jamie'ego Foxa, tak, chyba Renner ale, miał nam się pojawić.
No, ale spotykają się producenci, każdy kto wykłada pieniądze na ten film, i decydują, ile tych pieniędzy ma być, jaki ma być scenariusz, co mają w nim pokazać, co nie, i każdy ma oczywiście prawo głosu, no bo każdy dokłada pieniądze do tego. No i tu jest niestety problem, bo też każdy chce te pieniądze z powrotem potem i każdy uważa, że jego pomysły sprawią, że te pieniądze wrócą, więc ten Todd McFarlane tam stoi z boku i no to ja wrócę do sprzedawania zabawek w takim razie. No,
generalnie, jak wiemy, Todd chciał być reżyserem tego filmu, choć nigdy nie zreżyserował, bo chce, żeby ten film był dokładnie taki, jak on chce. I nagle się odbija od ściany, bo się okazuje, że ci ludzie, którzy płacą, to chcą, żeby te pieniądze do nich wróciły najlepiej powiększone i generalnie mają przez to swoje własne pomysły, a jak Todd im mówi, chce zrobić po swojemu, no to oni mówią, no to wyłóż swoją kasę. I na tym się zaczyna to rozbijać.
I ten film produkuje Blumhouse. Tylko coś czuję, że to jest trochę taki układ jak Shyamalanem, na zasadzie, no my wydamy ten film, ale to pieniążki potrzebne.
A ty znajdź sobie sponsorów, tak.
A znajdź producentów i wyłóż pieniądze za ten film, no bo my nie będziemy w to inwestować, bo mamy trochę oleju w głowie. To w takim razie opuśćmy już ten padł tutaj łez i cierpienia i pójdźmy tam, gdzie słońce świeci troszkę jaśniej. Pomówmy w takim razie, zaczęliśmy od Aladyna, no to pomówmy o innej dużej produkcji disneyowskiej, czyli Królu Lwie. Bo Box Office Pro, czyli ten serwis powiedzmy analityczny, który między innymi zajmuje się przewidywaniem tych wyników finansowych, no podał swoje przewidywania, jeśli chodzi o otwarcie tego filmu. I pamiętam, że one na początku się sytuowały gdzieś tam poniżej 200 milionów. Ostatnio stanęło na od 180 do 220. Natomiast ostatnio wcelowali w sam środek tych widełek, czyli na 201 milionów. Według Box Office Pro film ma w USA zarobić w pierwszy weekend właśnie te 201 milionów. Co jest oczywiście bardzo, bardzo dużym wynikiem i ponoć ma dać też ogólnie naprawdę dobry wynik w USA na poziomie jakichś 600 milionów dolarów, nie? Co jest bardzo dużo, jeśli porównamy to do tych najlepiej zarabiających filmów w USA, czyli już Force Awakens nie liczę, ale dwie części Avengers oscylowały wokół 700 milionów, tak? Powiedzmy. Black Panther miał 700 milionów. No, a tutaj mówimy o 600, więc jest naprawdę dużo. Więc to tylko potwierdza raczej to przewidywanie, że to jest ten film, który na pewno zarobi bardzo dużo, no bo i nostalgia, no i też to jest taki film, który jest też bardzo bezpieczny, nie? Wszyscy znają Króla Lwa, wszyscy pójdą Króla Lwa, chociaż z ciekawości. No dobra, to pytanie jest jeszcze takie, czy to będzie film, który powalczy o to drugim... No właśnie, myślę, że to pierwsze miejsce w globalnym box office raczej odpada. Nie sądzę, żeby to był aż tak wielki
hit. Nie ma najmniejszych szans, żeby Król Lew podszedł.
Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że ten cały target, który wydaje mi się, że jest bardzo dochodowy dla filmów z superbohaterami, czyli tych młodych ludzi od 15 do tam 20 paru lat, no to jest jednak target, który przede wszystkim ruszy na takie filmy jak Avengers, będzie oglądał po 5 razy. Właśnie... A niekoniecznie pójdzie na Króla Lwa, który jest trochę za mało cool jednak na tego
typu. Ja myślę, że mógł pójść na Króla Lwa, ale to nie jest film, na który będzie się chodziło po kilka razy. W przypadku Avengers to jest tak, że i tego typu filmów, że zwykle można pójść samemu, potem się dowie, że twoi znajomi nie byli, to się z nimi idzie jeszcze raz, ktoś tam jeszcze nie poszedł, to się z nimi idzie jeszcze raz i tak dalej. I to jest film, którymi jakby chcesz, to jest ten event, że cieszysz się właśnie oglądanie tego w grupie, że chcesz pójść drugi, trzeci, czwarty raz czasem dla siebie, czasem właśnie dla innych. No nie wyobrażam takiej sytuacji z Królem Lwem. Pójdą ludzie po razie pewnie, nostalgia, nie nostalgia, zabiorą swoje dzieci, no ale nie widzę takiej sytuacji, gdzie właśnie szczególnie w tym wieku ludzie spotykają, ej, widziałeś Króla Lwa? Nie, no to chodź razem, idziemy na Króla Lwa. Bo ja widziałem, ale taki fajny, chodź, pójdziemy jeszcze razem. Może zabierze się rodziców, czy właśnie tak jak mówię, rodzice zabiorą dzieci, ale nie będzie tej siły powtórzonych obejrzeń. A to jednak jest konieczne, jeżeli chcesz mówić o tak dużych kwotach.
Mhm. Na pewno jest to też film, to też mówiliśmy jakiś czas temu, że to jest ten film z znacznie niższym progiem wejścia, nie? No bo to jest film, na który pójdzie i twoja babcia, i twój ojciec i tak dalej. I pewnie nawet prędzej na to pójdą niż ludzie, którzy z tej demografii Avengersowej. No ale właśnie nie ma tego, nie ma jednak tej otoczki właśnie tego jednego swoim rodzaju wydarzenia. To będzie Król Lew, który po prostu, no... Potem i tak go można obejrzeć sobie w domu, nie? Jeśli ktoś nie jest zainteresowany obejrzeniem tego w kinie.
Żeby na Królu Lwie, wiesz, bito brawo, ktoś wiwatował, ktoś krzyczał no i bombę, jak wychodzi, wiesz, Black Panther.
I nie będzie oczywiście tego całego szumu wokół spoilerów, nie? Nie będzie tego, idź teraz szybko do kina na ten film, oczywiście. Bo ci zaspoilują zakończenie, nie? Zaspoilują ci, że jednak Simba wygrywa i zostaje Królem Lwem. Sorry, jakby co? Może ktoś nie widział
animacji. Zawsze myślałem, że Skaza wygrywa w tym filmie. Damn it!
No nie, tutaj widzę, że Box Office Pro prezentuje całą listę w ogóle za i przeciw, jeśli chodzi o wynik finansowy tego filmu. Bardzo mi się podoba, bo niektóre punkty są naprawdę bardzo ciekawe. Na przykład, że ma bardzo ciekawą obsadę. I to jest w sumie dobry argument, biorąc pod uwagę właśnie to, co powiedziałem, że jest ta grupa widzów, która powiedzmy chętniej pójdzie na Avengers niż na Króla Lwa, ale z drugiej strony widać, że Disney się stara też strzelić w różne grupy wiekowe, bo masz w obsadzie no i tego Jamesa Earl Jonesa, którego kojarzą staruszkowie tacy jak jak Mez, bo widzieli go w oryginalnej animacji, ale są, jest Beyoncé na przykład, którą znają wszyscy, absolutnie, wiesz, od twojej wnuczki do twojej babci. Jest Donald Glover, który od jakiegoś czasu oczywiście jest szalenie popularną postacią. Jest Seth Rogen, którego też zna każdy. Jest John Oliver. Dla fanów, wiesz, kina ogólnie, kinomanów, jest Chiwetel Ejiofor, którego też tutaj dawno go nie widziałem w sumie w niczym. Także no, widać, że tutaj całkiem nieźle jest ta obsada dobrana. I no, wydaje mi się, kurczę, że ta kampania, jak ta kampania przyspieszy, to też...
A na pewno przyspieszy i to mocno.
Powie nam troszkę też o zainteresowaniu tym filmem.
Wydaje mi się, że ten film ma szansę powalczyć o 2 miliardy. To jest w ogóle niesamowite, że Disney w jednym roku, już nie mówiąc o tym, że po drodze zahaczymy Captain Marvel i Spidermana, którzy Captain Marvel ma ponad Spiderman, pewnie cały czas zakładamy, że ten miliard gdzieś tam walnie, będzie miał film, który być może przeskoczy Avatara, już jest blisko, i jeszcze w tym samym roku strzeli jeden film, który może powalczyć o 2 miliardy. Ale wydaje mi się, że tu się próg zamyka. Nie widzę opcji, żeby Król Lew poszedł wyżej. Szczerze nie widzę nawet, żeby przebił Titanica. Jest to realne, ale to już nie jest tego typu opcja. Najwyższe prognozy tam mówiły o tym, że może Infinity War nawet przeskoczy przy otwarciu, może z 250 uderzy. I ktoś może powiedzieć, że ej, a przecież Endgame też miało tam prognozy 270, a walnęło 350. O Endgame przed chwilą powiedzieliśmy, jak był duży szum. Ta spoilerowa atmosfera to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które uderzyła tak w Endgame, która no ni cholery nie przekłada się na Króla Lwa. Jeżeli ktoś nie pójdzie na Króla Lwa w jednym tygodniu, to nie ma najmniejszego problemu, żeby poszedł w drugim, trzecim, czwartym. To dalej będzie ten sam Król Lew, którego widzieliśmy, znamy, ze wszystkimi tymi samymi elementami, które widzimy w zwiastunach. Mufasa umrze tak samo, wszystko będzie dalej tak samo. Fajnie to zobaczyć, ja czekam, pewnie popłaczę się 3 razy w różnych momentach, ale no, to nie jest film, który muszę zobaczyć już dzisiaj.
No ale z drugiej strony jeszcze zostało nam całkiem sporo czasu do premiery, nie? Więc zobaczymy, na ile też promocja wpłynie na wiesz, na ogólny hype wokół tego filmu, bo zanim dotrzemy do Króla Lwa, no to skończy się tutaj Aladdin, promocja Aladdina, będzie jeszcze tej story w międzyczasie, o którym jeszcze na sam koniec krótko myślę wspomnimy. Będzie jeszcze Spider-Man, wokół którego też pewnie będzie głośno, bo tam pewnie będą jakieś zwroty akcji. Też będzie akcja, hej, nie spoiluj filmu, bo tam pewnie
Spider-Man
się okaże...
Spider-Man na 100% to będzie, patrząc na to, że już sam Mysterio jest postacią, wokół której oczywiście cała masa plotek, spekulacji i dyskusji się toczy.
Biorąc pod uwagę, jak skuteczna okazała się ta kampania oparta o nie spoileruj nikomu Endgame, no to kto wie, czy tego nie powtórzą, nie? I wiesz, w filmie się okaże, że Mysterio to tak naprawdę Tony Stark, który upozorował własną śmierć. Albo z innego uniwersum.
Wujek Ben.
I wiesz, i osoby, które pójdą w pierwszy weekend, powiedzą, wow, nie uwierzycie, co tam się wydarzyło, nie? Musicie iść. I dopiero potem będzie czas na to, żeby ten Król Lew naprawdę wybrzmiał, bo już tylko będziemy na ostatniej prostej do tego filmu. Nie sądzę, żeby Crawl, czyli film o aligatorach, albo Midsommar, który jest no, dla zupełnie innego targetu, w jaki sposób tutaj szły w szranki z Królem Lwem. No ale właśnie, jeszcze Toy Story. Ja nie jestem specjalnie fanem tej serii. Znaczy, lubię dwójkę bardziej, trójkę nawet też, ale jakoś nigdy nie przeżywałem tych filmów tak bardzo. Bo ja też byłem dzieckiem, które nie za bardzo się bawiło zabawkami. Wolałem klocki, okay, albo wolałem rysować sobie rzeczy, albo grać w piłkę czy coś. Nie miałem nigdy dużo zabawy. Jezu, jak to smutno brzmi. widzę. Nie bawiłem się figurkami, nic takiego. Więc też, wiesz, nie docierało to do mnie tak bardzo, jak pewnie do innych dzieciaków, jak na przykład ty pewnie. Ale więc ja nie czekam na tą czwórkę w zasadzie w żaden sposób, jakby jej nie było, to nie zwrócił uwagi. Ale pytanie, jak ty się zapatrujesz na tą czwórkę? Czy czujesz jakiś hype w związku z tą produkcją? Bo tutaj też Box Office Pro przewiduje 117 milionów otwarcia, co jest bardzo solidnym wynikiem.
Prawda,
i ostatecznie ich przewidywania, teraz z tego co widzę, często są troszkę zaniżane, ale to dobrze, to jest 390 milionów w Stanach, co też jest bardzo dobrym wynikiem. Czy to jest coś mniej więcej, czego ty byś się spodziewał po tym filmie? Mam wrażenie, że nie ma jakiegoś wielkiego hype'u wokół tej czwórki.
Ja nie czuję w ogóle hype'u na ten film. I to jest dziwne. Patrzę na to, jaką estymą, bym dosłownie powiedział, cieszy się pierwsza trylogia, nie? Jak masz te 3 filmy, które w dyskusjach najlepszych trylogii w historii pojawiać się bardzo często Toy Story w rozmowach. Jaka jest najlepsza trylogia? Wiesz, nie jeden film, ale jeżeli już weźmiemy 3, no bo masz całą masę filmów, w których jeden był świetny, a potem drugi czy trzeci to był nieoglądalny. A właśnie Toy Story słynie z tego, że to są 3 solidne filmy. Niektórzy uważają nawet, że każdy kolejny lepszy od poprzedniego. Ja na przykład tak uważam. I Wydawałoby się, że to jest coś naprawdę mocnego, ale widzę kilka przeszkód. Po pierwsze, bardzo duża przerwa czasowa pomiędzy czwórką a trójką. To wiemy, że rzadko kiedy służy. Jest ten moment, w którym już nostalgia wybrzmie bardzo mocno, ale tutaj wydaje mi się, jeszcze nie dotarliśmy tak późno, a jednocześnie wiadomo. Plus trójka miała jednak tak cholernie mocne zakończenie, które taką tak definitywnie kropkę stawiało na końcu tego wszystkiego. Nie jestem pewien, czy dla wielu osób to nie jest coś, co ma pójść dalej. No ja na przykład jako osoba, która kiedyś bawiłem się zabawkami, ale nie oddałem je żadnemu głupiemu dziecku, tylko postawiłem sobie na półce. Dlaczego
ktokolwiek ma bawić się moimi?
Mam duży sentyment oczywiście do całej tej otoczki, tego bawienia się zabawkami, tego momentu, kiedy odkładasz je, a później po jakimś czasie znajdujesz i stwierdzasz, kurde, one były takie fajne, może je postawię na półce. Więc tak, działało to na mnie.
No już dobra, nie usprawiedliwiaj się.
Działało to na mnie, ale z jakiegoś powodu w ogóle nie czuję tego przy czwórce. Także dziwi mnie to zakładanie 118, to jest cholernie dobry wynik.
No to jest dokładnie taki wynik, jaki miała trójka.
I zastanawia mnie.
I trójka też zarobiła 400 milionów w USA i łącznie to był miliard, więc kto wie.
I to są ogromne pieniądze, więc zastanawia mnie, czy to coś ze mną jest nie tak, czy nie wiem, że aż taki hype jednak jest na ten film.
Nie mam pojęcia, właśnie nie czuję tego. Ja właśnie czuję to, co ty mówisz, że mam wrażenie, że jak wyszło Toy Story 1, to wszystkich zaskoczyło, że to taki super film z tego wyszedł. Potem jak wyszła dwójka, to masa osób myślała na zasadzie, kurde, po co sequel? Przecież jedynka była tak doskonała, nie? Wyszła dwójka, okazała się, że jest równie dobra, jeśli nie lepsza. I było wow, kurczę, super, nie? Okazało się, że będzie trójka. O nie, nikt nie robią trójki, bo to był taki idealny sequel, zepsują to wszystko, nie? Wyszła trójka, okazała się super, wszystkim się podobała, nie? No co prawda, ma niższą cenę na Tomatoes krytyczną, bo tylko 98. No ale wszystkim się bardzo podobało, zarobiła gigantyczne pieniądze, chyba tyle, co jedynka i dwójka razem wzięte. I wiesz, i wszyscy mówią, wow, super, ale kapitalne zamknięcie trylogii. Mamy tą trylogię, dobra, super, nie? Możemy odpoczywać. I czwórka jest teraz. I tak wszyscy, o nie, zepsują to, nie? I oczywiście, no... Doświadczenie z poprzednimi częściami
pokazuje,
że lepiej się rozluźnić i czekać na dobry film, bo do tej pory nie zawodziły te filmy. Ale mam wrażenie, że ludzie są już tak, wiesz, trochę... Dostali na tyle dobre zakończenie w trójce, że czują, że ten film jest trochę jednak już, wiesz... Nie chcę powiedzieć niepotrzebny, ale dyskusyjny.
Tak, bo ani jedynka, ani dwójka, jakby nie patrzeć, nie miały tego takiego mocno domkniętego zakończenia. To był jednak film o Endim i... te zabawki to była jak niejako projekcja tego, co się czuło w danym okresie dorastania. Dlatego zupełnie inaczej zachowują się inne problemy, mają te zabawki w pierwszej części, w drugiej i w trzeciej, ponieważ ten, kto się nimi de facto bawi, jest na zupełnie innym etapie życia. I w tym momencie, kiedy one są przekazane komuś innemu, to ja nagle nie czuję tej więzi, bo nie ma już tego bohatera, z którym dorastałem. I to jakby nie do końca są ci sami bohaterowie z mojej perspektywy w ten sposób. Więc no, trochę dziwne przejście.
No podejrzewam, że skończy się na tym, że dostaniemy dobry film, ale już nie, wiesz, nie aż tak, nie taki, z którym masa osób będzie czuła jakieś wiesz, połączenie, nie? Okej, i ostatnia kwestia, bo mieliśmy o tym wspomnieć. Men in Black International, nadchodzący spin-off do Men in Black, czy kontynuacja, jak zwał, tak zwał. Bardziej chyba spin-off, bo w Londynie. I z nowymi postaciami, z parą z Thor Ragnarok. No tutaj wynik, czy raczej otwarcie, jakie prognozuje Box Office Pro, to 39 milionów dolarów, czyli no mało w sumie. Jak na film, który ma mieć solidny budżet 110 chyba milionów dolarów.
Mało tego, to jest najwyższa prognoza, bo były niższe, które zakładały nawet 18 milionów otwarcia.
I jeszcze gorsza rzecz, którą tutaj pokazuje Box Office Pro. Oczywiście, no właśnie, warto zaznaczyć, no to są prognozy tylko, oparte o zarówno jakieś dane, o porównanie do innych filmów, jak i też, no, widzi mi się redaktorów, którzy no, wybierają te punkty za i przeciw,
no
i tak dalej, i na bazie tego.
Przedpremierowe zakupienia na Fandango czy innych serwisach. Mhm.
No właśnie. Więc no to jakby wynik się może różnić, ale no jest to w miarę sensowna prognoza. Na pewno dobry punkt do dyskusji właśnie. No tutaj w ogóle prognoza, jeśli chodzi o ogólny wynik w USA, to jest tylko 107 milionów dolarów, co jest w ogóle już bardzo, bardzo, bardzo słabym wynikiem, bo no jak wysokobudżetowy film, który ma powyżej 100 milionów budżetu, nie przekracza 100 milionów, albo jest w okolicach tych 100 milionów w rynku amerykańskim, To jest bardzo słabo. No pytanie, czy International nie oznacza, że idą z tym na rynek międzynarodowy i liczą, że zarobią więcej poza USA. Tylko, że no to...
Problem polega na tym, że kampania tego filmu jest fatalna. Że są te trailery, które nie są złe, ale problem jest taki, że jesteśmy na etapie, kiedy filmy muszą mieć swój, nazwijmy to, gimmick. To muszą być filmy, które pokazują coś nowego. No, mówiliśmy przed chwilą o Johnny Wicku i jak wrzucisz do kolejnej Atomic Blonde czy coś psy, które ludzi rozwalają, to już jest ten gimmick. To już jest ten element, który odróżnia ten film i jakoś pokazuje, ej, tego jeszcze nie widzieliście, takich akcji z psami. Mamy filmy Marvela, w których nawet tam kombinuje koń pod górkę, żeby czy coś minimalnie ci pokazać nowego w tym zwiastunie. Ej, wycieczka szkolna. Nawet taka pierdoła, która jakoś tam to ma odróżnić. Czy styl 80-sowy, nie? Man in Black nie ma absolutnie ani jednego elementu w całym tym trailerze, który jakkolwiek mówiłby nam, słuchajcie, to jest nowe spojrzenie, to jest świeże spojrzenie, to jest coś, czego jeszcze nie widzieliście. Nawet jeżeli mówię, jest to oszukane, bo okazuje się, że ostatecznie w filmie tego nie ma, no to jednak w promocji coś takiego musi istnieć. A ten film nie wybrzmiewa absolutnie w żaden sposób na tle innych. Problem polega na tym, że ktoś może mówić, no ale co z tym złego, Men in Black było spoko. Men in Black było w latach, w których pokazywanie tych wszystkich kosmitów i dziwnych tych motywów było czymś nowym, świeżym i tego jeszcze nie widzieliśmy. Na tym etapie widzieliśmy już tak dużo kosmitów, obcych, mutantów i wszystkiego innego w kinie, którzy żyją wśród ludzi lub nie, lub w kosmosie, jakichś tam dziwnych zastosowań, że w tym momencie nie robi to żadnego wrażenia. I wydaje mi się, że to jest największy problem. Możliwe, że po prostu liczyli na star power, że Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, że to wszystko jakoś tam razem da taką mieszankę wybuchową, że ej, ludzie pójdą dla aktorów, ale zapomnieli, że w dzisiejszych czasach, poza, nie wiem, rokiem, to aktorzy są tym fajnym punktem, który jest potrzebny, ale nie decydujący. I nie jeden bardzo kasowy aktor grający w filmie, który nie miał nic ciekawego do zaoferowania, tracił pieniądze. I chyba o tym zapomnieli.
Czy wydaje mi się, że stawianie na siłę gwiazd właśnie nie byłoby złym pomysłem, gdyby oni faktycznie stawiali na to, a w zasadzie do mnie dotarło, jak fajną parę aktorów mają w zasadzie w głównych rolach, dopiero jak zobaczyłem ten jeden z ostatnich trailerów gdzieś w kinie. Bo wcześniejsze trailery były tak nudne i do niczego, że straciłem kompletnie zainteresowanie tym filmem. Być może troszkę jak w przypadku Aladyna, pewnie no, gorzej jeszcze w tym przypadku, czy z wieloma innymi filmami ostatnio, ten pierwszy trailer no, jednak jest bardzo ważny, bo on w zasadzie no, już nakierowuje ton całej kampanii, nie? W momencie, czy z Hellboyem przecież tak było, jak zaczniesz od niskiego pułapu, no to będzie ci potem trudniej, to jest prosta sprawa. I ja pamiętam, że jak zobaczyłem ten pierwszy teaser chyba jeszcze Men in Black, no to chyba wszyscy nawet zareagowaliśmy, jak w zasadzie, o, był jeszcze ten trailer Men in Black, nie? Okej, okay, nudy. A ostatnio, mówię, dostałem ten, nie wiem, czy to był ostatni trailer, czy przedostatni, który opierał się w zasadzie głównie na Tessie Thompson, która jest pokazana i droga, jak ona, tak wiesz, oczywiście w skrótowej formie, jak ona zostaje członkinią Men in Black i poznaje tego bohatera Chrisa Hemswortha i tak dalej. I siedzę i mówię, kurde, to wygląda okej. Okay. Wygląda naprawdę fajnie, bo też no, lubię tych aktorów. Widać, że no, mają fajny timing komediowy. Tylko, że to już jest za późno, żeby skłonić jakąś szerszą publikę do tego, żeby na ten film się wybrać, nie? Nie mówiąc już o tym, że no, faktycznie trzeba mieć coś, czym się wyróżnisz jednak na rynku. W tym momencie parę aktorów to jest trochę mało.
Tak, no, te wszystkie bajerki, jak, nie wiem, samochód, z którego zdejmujesz kołpaki czy coś i masz z tego spluwy czy inne rzeczy, to już było. To już było i to nie jest ten nowy element. Nie masz żadnych wizualnych efektów, nie masz żadnych, nawet jakichś pierdółek, może polećmy na inną planetę, nie? Nic po prostu, nic co ten film odbiłoby, malutki obcy sidekick, to też już było.
No nic co by zrobiło wow po prostu, nie? Muszę to zobaczyć. W zasadzie jedyna rzecz, która mnie skłania do tego, żeby jakkolwiek się nastawiać optymistycznie na ten film, no to jest para bohaterów, czy raczej nawet nie tyle bohaterów, bo niewiele o nich wiem, ale para aktorów. I super, ale no nie sądzę, żeby to też miało aż takie znaczenie dla szerszej publiki. No ale dobra, zobaczymy. No to chyba by było na tyle. Jestem pewien, że w zasadzie nawet wszystkie przyszłe filmy już tutaj obgadywaliśmy, więc nie będziemy sobie do tego wracać. Natomiast zobaczymy w najbliższym czasie, jak sobie poradzi Godzilla. Rocketman na przykład, który też już ma dobre recenzje, będzie miał całkiem spoko otwarcie. A potem już Dark Phoenix. która nikogo nie obchodzi, ale ponoć ma być masa śmierci i masa w ogóle smutnych rzeczy w tym filmie.
No dobrą sprawę, nie dziwię się, jeżeli zmienili, ponieważ wiedzieli, że to ostatni film i przy tych dziesiątych dokrętkach, ej, to zabijmy wszystkich na koniec. może tak chociaż sprzedamy, że potem ludzie będą mówili, o, nie wiesz, kto tam ginie, Xavierowi wybucha głowa.
Nie, no wiesz, oni są już tak zesperowani, że Kingberg mówi otwarcie w wywiadach, że Mystic ginie na początku filmu, bo chcieliśmy, żeby to było ważne.
Tak. Ale potem zabijamy 10 innych osób, więc spokojnie, bo tam było coś o tym, że będą większe śmierci.
Tak, tak, że będzie więcej śmierci. No to już jest ten takie trochę chwytanie się brzytwy, nie? Tak. Tonącego. No bo czym teraz reklamować ten film, jak nie tym, że ej, bohaterowie, którzy was nie obchodzą, będą ginąć w tym filmie.
Zobaczycie. Jeden po drugim.
Może to was zainteresuje, chociaż czego jeszcze chcecie? No dobra, słuchajcie, to widzimy się w takim razie w kolejnym omówieniu Box Office. Zobaczymy, jak sobie poradzą te duże filmy. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, może coś pominęliśmy, może o jakimś filmie powinniśmy pomówić. No i pytanie, czy dołożycie się do tego dużego wyniku Króla Lwa, czy przebije te 2 miliardy, czy zostanie na tym słabym poziomie 1 miliarda, który najwyraźniej dla Disneya w tym momencie już jest normalką i docelowym tutaj poziomem.
Nic wielkiego.
Co jest troszkę przerażające jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę...
To będzie przy okazji, to na pewno o tym pogadamy, jak już dojdziemy do tego, czyli będziemy mówić o grudniu. To będzie na 90% najbardziej dochodowy rok w historii Disneya.
Na pewno zrobimy jakieś takie duże podsumowanie na koniec roku, ale wydaje mi się, że też po skończeniu tego sezonu letniego sobie podsumujemy. Myślę, że po Avengers i dalej gdzieś tak do, nie wiem, września czy coś takiego.
Wrzesień to jest ten moment, kiedy kino bierze głęboki oddech przed sezonem oscarowym. Więc to jest moment, kiedy można faktycznie przyjrzeć się temu, co poszło.
No i pytanie, czy ten okres letni wygra właśnie Króle. Wszystko na to wskazuje, ale może będzie jakiś czarny koń w międzyczasie, albo czarny pająk na przykład. No dobra, to będziemy się żegnać w takim razie. Dzięki, Oskar, za udział. I ja się nazywam Łukasz Stelmach. Śledźcie dalej napisy końcowe, a także możecie wspierać nasz kanał za pomocą linku w opisie i dobrowolnych donate'ów, które możecie opatrzyć komentarzem albo pytaniem i my będziemy je zbierać i na nie odpowiadać. I możecie też pytać tam box office na przykład. Jeśli mówimy jakieś głupoty, których nie rozumiecie, no to możecie nas zapytać, co wygadujemy. Ewentualnie, jeśli, nie wiem, chcecie, żeby coś wyjaśnić albo powiedzieć, skąd bierzemy jakieś rzeczy, to chętnie się tym podzielimy, także możecie śmiało zadawać pytania i dawać nam pieniądze, żebyśmy mogli mówić więcej o pieniądzach w tych podsumowaniach box office. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!